Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Relacje z audiencji ogólnej oraz z uroczystości 50-lecia powstania poznańskiego Czerwca złożą się dziś na część informacyjną. Następnie przy okazji obradującej w Rzymie kapituły generalnej Zgromadzenia Słowa Bożego naszym gościem będzie polski prowincjał werbistów ojciec Ireneusz Piskorek. 28 czerwca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Postać Jakuba Młodszego, krewnego Pana Jezusa, przypomniał papież w katechezie na audiencji ogólnej. Apostoł ten był zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego. Uważa się go za autora listu, który wszedł do kanonu ksiąg Nowego Testamentu.
Był uczestnikiem tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Dzięki jego inicjatywie zażegnano spór dotyczący konieczności zachowania prawa starotestamentalnego przez nawróconych pogan. Historyk Józef Flawiusz odnotował, że Jakub Młodszy, jako ofiara nienawiści Sanhedrynu, poniósł śmierć męczeńską w roku 62. W apokryfie zatytułowanym Protoewangelia Jakuba, którego autorstwo przypisywane jest apostołowi, naucza on o świętości i dziewictwie Matki Bożej, zachęca do troski o potrzebujących, przypomina, że wiara bez uczynków jest martwa. Podkreśla także potrzebę zupełnego podporządkowania Bogu własnej woli. Dlatego także dla nas święty Jakub Młodszy jest ważnym nauczycielem życia.
W upalne przedpołudnie na papieską audiencję przybyło 40 tysięcy pielgrzymów. Ku ich radości Benedykt XVI skrócił zasadniczy tekst katechezy, zachęcając do jego lektury w L'Osservatore Romano.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro będziemy obchodzili uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Z zimem złączywo i głoszenie Ewangelii, świadectwo wiary i męczeńska śmierć. Niech nawiedzenie ich grobów umocni waszą wieś z Chrystusem i Kościołem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przelana na ulicach Poznania krew nie tylko robotników, ale także kobiet, studentów i dzieci nie poszła na marne. Była zasiewem wolności, który miał zaowocować po latach upadkiem systemu stalinowskiego i pełną niepodległością narodu. Napisał Benedykt XVI w telegramie z okazji 50. rocznicy obchodów Powstania Poznańskiego Czerwca.
Papież przypomniał, że robotniczy protest był wyrazem sprzeciwu wobec powszechnego terroru i kłamstwa oraz niesprawiedliwości i krzywd systemu stalinowskiego. Manifestanci upominali się o Boga w życiu społecznym i narodowym, o wolność, sprawiedliwość i chleb. Kiedy w stronę demonstrantów funkcjonariusze ówczesnej władzy zaczęli oddawać strzały, pokojowy protest przekształcił się w spontaniczne powstanie poznańskie. Zostało ono następnie krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Zginęło wiele osób, bardzo wiele odniosło rany, wielu też aresztowano i okrutnie bito, przypomniał Benedykt XVI. Zapewnił o swej modlitwie, aby ciągle żywa pamięć o bohaterach Powstania Poznańskiego inspirowała wszystkich Polaków do budowania na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich, na prawdzie i autentycznej sprawiedliwości, coraz bardziej pomyślnego bytu ich ojczyzny.
Główne uroczystości 50. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezydentów Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji odbyły się na poznańskim placu Mickiewicza.
We mszy świętej pod poznańskimi krzyżami, której przewodniczył arcybiskup Tadeusz Gocłowski, uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, wśród których byli uczestnicy wydarzeń sprzed 50 lat. Dziękujemy Ci, Poznaniu, za to wszystko, co uczyniłeś, powiedział na początku liturgii metropolita gdański.
Dziękujemy Ci, Poznaniu, za to, że właśnie dzisiaj, kiedy cieszymy się pełną wolnością suwerennego państwa i kiedy Kościół może służyć temu narodowi, możemy wspomnieć 50. rocznicę tych naszych sióstr i braci, którzy sięgnęli po wolność.
W homilii arcybiskup Stanisław Gądecki skrytykował tak zwaną nową wizję praw człowieka, która respektując większość w głosowaniu i bezwzględną tolerancję prowadzi do cywilnej sakralizacji przemocy i zagraża demokracji.
Rozpoczęła się nowa wojna, totalna wojna przeciwko człowiekowi, a chodzi w niej o to, aby najpierw okaleczyć człowieka, a następnie go zniszczyć. Chodzi w niej o to, ażeby człowieka wyzuć z jego rozumu, z jego woli, których wyraża się prawdziwe i przedziwne podobieństwo do Boga. Wojna bezsensowna, której ceną śmierci Boga ma być śmierć człowieka.
Dzisiejsze obchody zakończy na placu Mickiewicza plenerowe widowisko Czerwiec 56, połączone z oratorium 1956 Jana Kaczmarka. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W kapitule generalnej księży werbistów uczestniczy ojciec Ireneusz Piskorek, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Nasz gość w studiu, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Proszę ojca, to jest też dobra okazja do tego, żeby powiedzieć o waszej działalności w Polsce, dlatego że polskich werbistów więcej jest na misjach, jak przystało na zgromadzenie misyjne, aniżeli w kraju. Jednak w kraju też coś robicie.
W sumie na terenie Polski mamy 15 parafii tylko. Nasze parafie w większości związane są z umiejscowieniem naszych domów zakonnych, tam gdzie są pokaźne nasze stare domy zakonne, tam również są parafie. W ostatnim czasie dzięki życzliwości księży biskupów otrzymaliśmy parafię zaraz przy Krakowie. Powstała ona z podziału większej parafii w gminie Wieliczka. To jest nasza radość, bo zawsze prowincja pragnęła mieć większą obecność na tym obszarze Polski, w Małopolsce. Następna parafia to Olsztyn wraz z domem zakonnym w pobliżu Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Hozjanum Seminarium Archidiecezjalne są na terenie naszej parafii. My też tam jesteśmy w związku z tym, że troską werbistów jest ciągle też, aby zwiększać swój udział w działalności uniwersyteckiej w refleksji i myśli naukowej, misjologicznej, antropologicznej i religioznawczej. I my jako werbiści, przynależąc obecnie z seminarium misyjnym do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mamy tam wykładowców, profesorów i oczywiście część zajęć prowadzą również misyjnym seminarium w Pieniężnie. I ostatnia parafia, najmłodsza, ale w bardzo ważnym miejscu, na obrzeżach Białegostoku. Powierzono nam Kleosin jako parafię. Pragnąc się wywiązać z tego pięknego zadania, budujemy w tej chwili tam kościół parafialny pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, umacniając jakby obecność w tamtejszym kościele lokalnym, który nie wyróżnia się wielością zgromadzeń zakonnych, także jest to nasze i wyzwanie, i wielkie zadanie, i pewnie oczekiwanie, żeby animację misyjną prowadzić w takim też wielorakim znaczeniu i animacji misyjnej, i duchowej, i wsparcia dla naszych misjonarzy. To jest najmłodsza werbistowska parafia w Polsce. Cieszymy się, że te właśnie trzy ostatnie, tak jak chciała też ostatnia kapituła generalna 6 lat temu, związane są z obecnością werbistów w dużych miastach. Historia wstecz była taka, że większość domów zakonnych powstawała na obrzeżach. To nie tylko w Polsce, ale również tam, gdzie zgromadzenie powstawało w Niemczech. Te wszystkie domy były w oddaleniu. Nasze na terenie II Rzeczypospolitej też były trochę w oddaleniu. W tej chwili pragniemy, żeby troszeczkę to duszpasterstwo jednak włączało się w duchu potrzeb wielkich miast, gdzie jest wiele zjawisk społecznych, przemian, jest wiele takich wyzwań. My jakoś czujemy się zobowiązani, żeby być wsparciem w takim duszpasterstwie, które wymaga pewnej takiej specjalizacji czy pewnej otwartości na migrantów, na mniejszości narodowe. W tej chwili jest to zjawisko dość nowe, ale ogromnie rosnące.
To są kolejne aspekty waszego zaangażowania. Wspomniał ojciec wcześniej jeszcze, że najwięcej sił prowincji polskiej wkładane jest w formację. Co kryje się pod tym pojęciem?
Może to tylko jakieś piękne życzenie, to jest z mojej strony, ale z naszych rozmów, spotkań z kapituł prowincjalnych jednoznacznie wynika, że jest to pole, które powinniśmy ciągle jakoś rozważać i umacniać poprzez delegowanie współbraci do zespołów powołaniowych, animacyjnych, żeby już docierać do potencjalnych kandydatów znacznie wcześniej niż rozpocznie się czas postulatu wstępnego poznania ze zgromadzeniem. Jest to dla nas w tej chwili czas 6 tygodni, potem tak jak zwykle w zgromadzeniach zakonnych czas nowicjatu. Nowicjat mamy w domu misyjnym w Chludowie i czas studiów filozoficzno-teologicznych w tej chwili znów w całości. Te studia są związane z pieniężnym, a więc ta formacja początkowa jest taką szczególną troską, szczególnie chodzi o dobór personelu, prefektów, wychowawców, mistrzów, nowicjatu, ojców duchownych. Poniekąd też czujemy jak gdyby jeszcze chęć, aby jako polska prowincja jednak coraz więcej tych misjonarzy wysyłać aż po krańce ziemi. To jest nasz charyzmat, jakby pierwsza troska z naszej strony polskiej prowincji, ale również oczekiwanie tutaj władz centralnych, naszego generalatu, żeby Polska mogła jeszcze swoich rodzimych misjonarzy jako Zgromadzenie Słowa Bożego posyłać. Póki co, dzięki Bogu, jest to ciągle pewien udział. Kiedyś był znaczniejszy, w tej chwili procentowo nie jest już tak wielki, ale te wszystkie elementy, te oczekiwania powodują, że pierwszorzędnie staramy się o to, aby wzmocnić tę działalność powołaniową i formacyjną.
Krótko ad vocem, czy są statystyki jakieś, ilu polskich misjonarzy pracuje w ilu krajach?
Poza Polską jest 320 werbistów. Według tego, jak jest to obliczane w kongregacji rozkrzewiania wiary, w krajach misyjnych pracuje 210. W Europie jest to Albania i Półwysep Bałkański, natomiast sporo Polaków pracuje również w strefie europejskiej, tak to nazywamy, strefa europejska, w prowincji niemieckiej, szczególnie w Irlandii, w Hiszpanii, Austrii też.
Oprócz tego oczywiście inne kontynenty, typowo misyjne.
Najwięcej jest współbraci w Ameryce Łacińskiej, chyba globalnie. Argentyna, Brazylia, w tej chwili Boliwia, w Chile, Nowa Gwinea, Indonezja. To są te prowincje azjatyckie, w Japonii tam kilku współbraci.
I mówił ojciec, że chcecie dalej wysyłać. Jak wygląda sprawa powołań i czy w nowicjacie Polski macie tylko Polaków?
Z zasady w nowicjacie mamy tylko Polaków. Pomagamy trochę Regii Ural, która nie ma programu nowicjackiego i przyjmujemy kandydatów do odbycia nowicjatów w prowincji polskiej. Jest to dość duża bliskość kulturowa, religijna, także tutaj nie ma problemu. Natomiast jeśli przyjmujemy na studia do misyjnego seminarium, to najczęściej dopiero po filozofii, nie na samym początku. Najpierw ten pierwszy, taki ważny czas formacji zalecany jest, żeby odbył się w prowincji macierzystej, w miejscowej kulturze religijnej. To jest mniej więcej dość mocno przestrzegane. Jeżeli my przyjmujemy i z Indonezji, i z Togo, i z Indii, w tej chwili jest to 7 osób razem w pieniężnie, to są studenci, którzy odbyli podstawową formację, a przyjeżdżają tutaj na teologię do Polski. Statystycznie, liczbowo to rocznie jest tak około 15, którzy rozpoczynają postulat. Nie wszyscy postępują dalej, nie wszyscy osiągają etap nowicjatu, ale póki co są powołania.
Ojciec prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, Ireneusz Piskorek. Proszę ojca, werbiści w Polsce to także praca wydawnicza, to wydawnictwo Werbinu, to również czasopisma.
To właściwie dziedzictwo zgromadzenia od samego początku. Święty Arnold Jansen, było mu drogie to, żeby coś wydawać, coś pisać, żeby to było uzupełnieniem, może wtedy nazywano to trochę inaczej, ale takiej katechezy czy ewangelizacji. Tak samo również od lat prowadzimy wydawnictwo Verbinum, które chciałoby ciągle mocno i dobrze być obecne w takiej dziedzinie misyjnej w Polsce, religioznawczej, etnograficznej, etnologicznej, antropologicznej i materiały, książki, często tłumaczenia naszych rodzimych autorów, werbistów naszego Instytutu Centrum Dialogu Kultur i Religii, żeby właśnie tę myśl misyjną, współczesną, religioznawczą, antropologiczną, kulturową przybliżać.
To linia programowa wydawnictwa, a pisma?
Pismo główne, no to misjonarz, który przeżywa czasy takiej pewnej odnowy. Nie docieramy na pewno do tak wielu potencjalnych czytelników tego misjonarza, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jest to w formie jak najbardziej takiej popularnej, czy przedstawienie również tych wątków, o których wspomniałem wcześniej, których w tym wiedzie wydawnictwo, natomiast też prezentacja działalności misyjnej werbistów w Polsce i w Kościele, oczywiście refleksja pastoralna, czy homiletyczna, czy materiały do konferencji w połączeniu również z jakimś elementem animacji misyjnej, czy z tym wątkiem misyjnym i nadto też prezentacja kulturowa innych ludów i narodów.
Werbiści są misjonarzami, nie tylko słowa drukowanego, przede wszystkim słowa mówionego, misje ludowe.
Często o tym mówimy. Jest to refleksja, która dotyczy naszej przyszłości, ponieważ były lata, że udział naszych misjonarzy ludowych, to były główne takie centra jak Bytom, Nysa, Chludowo, był bardzo taki pokaźny i to był wieloraki udział, nawet w znaczeniu zdobywania powołań też. Ja też się czuję osobiście jakoś pod wpływem misjonarzy ludowych werbistów. Pochodzę z werbistowskiej parafii, ale również miałem kontakty z misjonarzami ludowymi i dla mnie jest to taka perełka trochę powołaniowa, że ci pierwsi werbiści, którzy wyjechali w tak znacznej liczbie do Indonezji w 1965 roku, oni jeszcze pamiętali o tych chłopakach, o ministrantach na parafiach, przesyłali pozdrowienia i karteczki z Rzymu. Ja do dzisiaj gdzieś tam mam w swoim archiwum też karteczkę od misjonarza, który udawał się do Indonezji i pozdrawiał gdzieś młodego 13-letniego chłopaka na wsi z Rzymu w drodze na misję do Indonezji. Także ten wpływ jednak jakiś jest przedziwny tej działalności. Natomiast nie mamy takiej mocnej, silnej struktury. Nie wiem, czy uda się już w tej chwili zmobilizować wewnętrznie, żeby był to taki pokaźny zespół ludzi z własnym kierownictwem i żebyśmy też potrafili jako misjonarze werbiści mieć swój pewien taki styl, pewną koncepcję prowadzenia naszych misji ludowych, to można mieć, a druga sprawa jeszcze, żeby to było jakoś atrakcyjne, żeby było zapotrzebowanie, żeby były zaproszenia do przeprowadzenia. Było też takie spotkanie prowincjalne poświęcone werbistowskiemu przepowiadaniu Słowa Bożego akurat rok temu. Na owoce musimy jeszcze poczekać. Oczywiście mamy kilku dobrych misjonarzy ludowych, ale ich funkcjonowanie w Kościele Polskim raczej jest takie, że księża zapraszają ich indywidualnie. Nie mamy takiej mocnej struktury z dyrektorem, z jakimś konkretnym programem i ze znaczną ilością werbistów, którzy by z tym pracowali.
Nowe inicjatywy. Wspomniał ojciec zaangażowanie, wyjście naprzeciw potrzebom, na przykład uchodźców.
Nie ulega wątpliwości, że chcemy to konkretnie i lepiej ciągle i w znacznej mierze podejmować, ponieważ mamy ku temu po pierwsze pewne zobowiązanie też jako zgromadzenie misyjne. Choćby w takiej popularnej formie, jaka pojawia się w zapisie ludowym wywiadów, że misje są również u naszych drzwi w Polsce, w tym znaczeniu, że są inne narody, inne religie, szczególnie ludzie z Azji, przesiedleńcy, migranci z Afryki, uciekinierzy polityczni, wśród tych jest wielu katolików. Z taką radością mogę powiedzieć, że już prawie rok funkcjonuje ośrodek migranta w Warszawie, związany jest na razie z naszym wydawnictwem. Jest to ten sam budynek. Część budynku służy sprawie migrantów, że mamy chętnych już trzech współbraci, którzy tam według statutu, według pewnego programu pracują, ale widać, że te potrzeby są ogromne. Zgromadzenie jako takie troszczy się również samo, bo ojciec generał w każdej chwili może nam przysyłać i przysyła współbraci z Wietnamu do pracy w Polsce z Wietnamczykami. Mam jednego kapłana Wietnamczyka, dwóch studentów, którzy skończą pewnie teologię w Pieniężnie i będą przeznaczeni do pracy z Wietnamczykami i wiele się też na tej kapitule mówi. Jest to też przesunięcie pewnych akcentów, nie tylko kontekst ad gentes, tam gdzie o Chrystusie nie słyszeli, ale żeby werbiści pracowali tam, gdzie są mniejszości narodowe i migranci, szczególnie w Europie. Zresztą przypomniał nam ojciec święty Benedykt XVI w Warszawie, że powinni kapłani również pracować tam, gdzie są Polacy. My też mamy zaproszenie ciągle do Irlandii, do Hiszpanii w tej chwili, żeby kogoś z Polaków tam posłać. Są chętni współbracia, żeby tam pracować z polskimi migrantami czy robotnikami sezonowymi. A po drugie też, co nam ojciec święty przypomniał, żebyśmy chętniej, może niż dotychczas, wyjeżdżali na te misje.
Przy okazji kapituły generalnej trwającej obecnie jeszcze w Rzymie Zgromadzenia Słowa Bożego naszym gościem był polski prowincjał księży werbistów ksiądz Ireneusz Piskorek. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
A w środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.